Więc słuchajcie, no, zaczynamy kolejny list. Zanim przejdziemy do samego listu, kilka kwestii technicznych. Chciałbym, żebyście... gdyby nie chciałbym tej pierwszej lekcji, tego etapu, który mamy, czyli takiej obserwacji ogólnej treści listu, zrobić szybko. Chciałbym, żeby Bóg sprawił, żeby to tak po Bożemu było, chociaż nie znaczy, że do tej pory nie było po Bożemu, ale chciałbym, żebyście po prostu więcej czasu spędzili nad tym listem, bo wiem, że jednym więcej czasu to zajmuje, drugim mniej, ale chciałbym, żebyście podeszli do tego listu tak, żebyście po prostu więcej czasu na to poświęcili.
Rzetelnie.
Jak zwał, tak zwał. Mi chodzi o to, żebyście po prostu się przyłożyli do treści listu, żebyście po prostu więcej nad nim siedzieli. Żebyście sami zobaczyli pewne rzeczy, bo ja wierzę, że Duch Święty każdemu pokazuje, natomiast kiedy będziemy rozważać, to ja mam taką nadzieję, że jak gdyby ja nie będę was musiał przekonywać do czegoś, a wy potem siadać i zastanawiać się, czy ja mam rację. Rozumiecie, o co chodzi?
Może sami pewne rzeczy.
Tak, żebyście po prostu już pewne rzeczy, ja wierzę, że jak będziecie siedzieć i pewne rzeczy przygotowywać, zastanawiać się nad nimi, to nie ma mocnych, Bóg pokazuje. Jednemu więcej, drugiemu mniej, ale pokazuje. I coś takiego jak główny temat listu, czyli ta oś, jak ja ją nazywam, nie jest jakoś tak specjalnie trudna do wyłapania. Wystarczy po prostu z uwagą przeczytać list i zobaczyć, o czym on najwięcej mówi. To trzeba po prostu tylko podkreślać te fragmenty, które się ciągle powtarzają jak refren. No. Rozumiecie? W piosence. Więc to nie jest trudne. List jest krótki, ale jak usiadłem nad nim, bo miałem niewiele czasu i przygotowywałem to, co przygotowałem, to oś listu jest prosta do zobaczenia. Natomiast list jest, ja to nazywam ten list od jakiegoś czasu, poemat ku czci Jezusa Chrystusa. I żaden inny list według mnie, chociaż wszystkie, jak Tymoteusza studiowaliśmy, to tam o Jezusie Chrystusie jest potęga. Hebrajczyków potęga. Natomiast informacji procentowo o Jezusie Chrystusie, ile jest tutaj i jakich informacji, nie ma w żadnym innym liście. Może Izajasza.
Tylko cztery rozdziały.
W Starym Testamencie jeszcze Izajasza jest taką księgą, w której w zasadzie ciągle jest o Jezusie. To bym porównał z Izajaszem. Bardzo dobry list, bardzo ciekawy list i na pewno będziemy wszyscy bardzo zbudowani tym listem. Umocnimy się w wierze. Mogę was przekonać, że będziecie jeszcze bardziej umocnieni w wierze, jeszcze bardziej będziecie przekonani, że jeśli idziecie dobrą drogą, to Bóg was jeszcze bardziej na tej drodze utwierdzi. Jeszcze bardziej będziecie stabilni, przestaniecie chwiać się, słysząc różne rzeczy, widząc różne rzeczy. Ten list was bardzo mocno umocni w wierze. Taką mam nadzieję. Mnie bardzo umacnia. Mnie bardzo jak gdyby utwierdza, że wiem, że idę dobrą drogą. Nic się nie zmienia. Jestem jeszcze bardziej stabilny w tym, co już robię. I mam nadzieję, że z wami będzie tak samo. Więc chciałbym dzisiaj, żebyśmy zaczęli obserwację ogólną. Na początku, jak wiecie, dużo czytamy, powtarzamy te rozdziały po kilka razy. On nie jest długi. Może to dużo czasu trwa, ale sami wiecie, że im lepiej znacie treść listu, to potem idziecie gdzieś do pracy czy na spacer i wam się pewne rzeczy będą przypominać. Po prostu je znacie. I to jest też bardzo ważne, bo wtedy przychodzą pewne przemyślenia na temat tekstu, który się zna. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj po kolei czytali rozdziały i wynotowywali te główne rzeczy. Nie jeszcze autora i adresatów, chociaż chcąc nie chcąc będziemy to widzieć. Natomiast chciałbym, żebyśmy te główne rzeczy wynotowywali. Podstawowe takie, które jak gdyby są informacjami, które okoliczności pokazują. Okoliczności listu pierwszy. Więc zaczynamy pierwszą lekcję. Jest to obserwacja ogólna listu, treści listu. treści listu. Obserwacja ogólna treści listu. Odpowiemy sobie na pytanie, kto jest autorem, kim są adresaci, kto jest doręczycielem listu. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie i kiedy został napisany ten list. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na cel napisania listu, po co został napisany. Myśl przewodnia listu, ona jest ściśle związana z celem, ale jest myśl przewodnia. I powiemy sobie o słowach i zwrotach kluczowych, czyli tych kluczowych to jest taka nazwa, której ja używam, żeby jak gdyby, to jest takie słowo, które, ale inaczej mówiąc, słowa i zwroty, które jak wyjmiesz z listu, to on traci sens. Jeżeli wyjmiesz jakieś jedno słowo zechciał, to jeszcze się da coś połapać. Ale są zdania, są zwroty bądź słowa, które jak wyjmiesz z listu, to wyjmujesz 1/5 listu. I on traci sens, przestajesz go rozumieć. I to są tak zwane zwroty, które są istotne dla całości. One jak gdyby kierunkują, o czym jest dany tekst. I to spróbujemy również sobie wypisać. Zobaczymy również kontrasty i porównania, czyli czarne i białe, tak? Coś, co jest dobre i w kontraście jest coś, co jest złe. Porównania, coś do czegoś, bo to też bardzo nam będzie istotne, bo to pokazuje, jak gdyby, co jest osią, przed czym Paweł przestrzega, na co wskazuje. I powiemy sobie o treści każdego rozdziału na koniec, ogólnie, bardzo ogólnie, o czym dany rozdział mówi. Wynotujemy sobie te główne myśli, bez omawiania szczegółów i spróbujemy sobie powiedzieć główna myśl każdego rozdziału bądź każdego fragmentu, który jakiś zamyka klamrą pewną myśl, którą Paweł przekazuje. Bo to niekoniecznie rozdziałami musi być. Akurat w tym liście rozdziały są trochę kiepsko podzielone, niestety. Ale my sobie spróbujemy po prostu myśli, kolejne myśli pogrupować i je usystematyzować. Potem, kiedy podejdziemy do jak gdyby szczegółowego analizowania listu, to jak gdyby będziemy mogli już rozumieć, w jakim kontekście należy je rozważać, bo co jest jak gdyby głównym tematem. Ja to mówię nie dla tych, którzy już to wiedzą, a dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, którzy przystąpili, nie wiem, do nas, tutaj przyłączyli się gdzieś tam w którymś momencie listu do Tymoteusza i nie bardzo rozumieją, dlaczego my to tak robimy. Robimy to tak dlatego, że wtedy, kiedy przychodzimy do konkretnych fragmentów, pojedynczych zdań, które na przykład są niezbyt jasne, to jeżeli nie znamy tematu listu, jeżeli nie wiemy, jaka jest główna myśl, jeżeli nie wiemy, w czym jest problem, to my tych fragmentów możemy albo źle, możemy je dobrze zrozumieć, no jak Bóg okaże łaskę, ale bardzo często jest tak, że się te wersety wyrywa z kontekstu i one są interpretowane kompletnie wbrew całości listu. Można z nimi zrobić, co się chce. Tak? I teraz, jeżeli wiemy, jaki jest szkic, jaka jest główna myśl, to my te niezrozumiałe wersety, których nie wprost rozumiemy, możemy podporządkować pod główną myśl i pod tym kątem je analizować, żeby nie popełnić błędu interpretacyjnego. Ponieważ złe zrozumienie prowadzi do złego zastosowania, a złe zastosowanie nie prowadzi do Bożego błogosławieństwa. Za nim nie idzie Boże błogosławieństwo, bo ty źle to robisz. Więc to nie jest takie banalne, tylko bardzo istotne. Czyli Bóg dał nam rozum i podchodzimy do tego, co Bóg napisał z Bożą łaską w mądrości Ducha Świętego, który Bóg nas prowadzi, ale również nie chaotycznie, jak chce, tylko z rozumem, mądrze. Po prostu Bóg dał nam rozum, żebyśmy właściwie do tego podeszli. Tak jak to pisane było w pewien sposób, tak samo my do tego podchodzimy. Okej, słuchajcie, w takim razie... Czytamy pierwszy rozdział i zobaczymy, co ten rozdział mówi o tych rzeczach, o których ja, jak gdyby, w pierwszym rzędzie powiedziałem. Czytamy sobie pierwszy rozdział listu świętego Pawła do Kolosan. Kto czyta? Proszę bardzo.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do was, jak i na cały świat i wydaje owoc, tak jak u was, od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też oznajmił nam waszą miłość w duchu. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga. Umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władzy. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest zgłoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z ucisków Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże, tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też się trudzę, walcząc według Jego mocy, która potężnie działa we mnie.
Dziękuję. Tak. Tak, na marginesie. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć, jakie słowo się na okrągło powtarza?
Jezus Chrystus.
Jakie słowo jeszcze się powtarza?
Wiara.
Wszystko powtarza się 24 razy.
Wszystko?
Tak. I wszystkie jak gdyby podobne słowa, wiążące się z wszystko.
Pełne.
Ale wszystko, wszystkim powtarza się 20 kilka razy. Wyjmijcie to słowo i w ogóle nie będziecie rozumieli rozdziału. Wyjmijcie Jezus i wszystko i możecie, nic nie zrozumiecie z tekstu.
Pełnego.
To jest słowo kluczowe całego listu. Będziecie mieli pracę domową, żeby w całym liście zaznaczyć to, co się wiąże. Ja potem na koniec wam powiem. Zanotujecie. To jest tak na marginesie. Właśnie chodzi o to, żeby czytać list i tak uczyć się jak gdyby dostrzegać, bo to jest również umiejętność pewna. Czytać ze zrozumieniem tekst i wyłapywać po prostu rzeczy, które dla nas są istotne. Bo jeżeli wszystko się powtarza w całym liście na okrągło, to trzeba zobaczyć, z czym to wszystko jest związane. Z czym ono jest powiązane, bo to jest główna oś, to jest sedno przekazu. To, co otacza te słowo. Jeżeli ktoś na okrągło to mówi. Okej, okay. Czego się dowiadujemy, słuchajcie, o autorze?
Paweł,
apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga. Czyli kolejny raz Paweł mówi, że jest apostołem i nie sam siebie powołał, a Bóg go ustanowił. Czyli autorem jest Paweł. Dlaczego pisze tutaj Tymoteusz, brat? Jak myślicie? Zobaczcie ostatni werset listu. Co mówi ostatni werset?
Pozdrowienie moją Pawła ręką. Znaczy, że cały list był pisany ręką kogoś innego.
Dokładnie. Ktoś inny pisał.
Ale
piszą dwa. Paweł mówi ja i Tymoteusz. Więc tutaj jak gdyby ten, który był uczestnikiem w pisaniu listu, jest wymieniony z imienia. I nie jest to byle kto. Jest to Tymoteusz.
No ładne powiązanie mamy.
Tak. Zresztą w tym liście jest świadectwo o Tymoteuszu bardzo dobre, które czytaliśmy. Więc zobaczcie, niedaleko, tak? Tymoteusz, bardzo bliski współpracownik. Człowiek bardzo blisko związany z Pawłem. Wręcz syn. Nie? I on pisze ten list po prostu. Paweł mu mówi, a on pisze ten list. Bo Paweł dopisuje tylko pozdrowienie swoją ręką. Więc byśmy powiedzieli, skrybą był Tymoteusz. Brat. Tymoteusz, brat. Kto jest adresatem?
Święci i wierni bracia w Chrystusie Jezusie tu są w Kolosach.
Święci i wierni bracia w Jezusie Chrystusie w Kolosach. Święci i wierni bracia w Jezusie Chrystusie w Kolosach. Święci i wierni. Więcej o nich się dowiemy, jak będziemy analizować autora i adresatów. Ale to są wierzący w Kolosach, trwający wierze. Święci wierni. Na razie o myśli przewodniej i celu napisania listu na razie możecie obserwować, tak? Ale żeby to zobaczyć, to trzeba najpierw cały list przeczytać i przeanalizować go, tak? Także wszystko w swojej kolejności. Czyli mamy tutaj autora i adresatów. Czytamy dalej, słuchajcie. Będziemy patrzeć, co dalej jeszcze jest w tym liście. I zobaczymy może miejsce doręczycieli listu. To będziemy wynotowywać. Na razie robimy bardzo ogólną obserwację. Bardzo ogólną. Przyswajamy sobie treść listu. Kto będzie czytał drugi rozdział?
Ja przeczytam.
Proszę.
Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodyceji i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele. Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu, zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A mówię to, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami. Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie, zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie całe pełne bóstwa i jesteście dopełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Go wskrzesił z martwych. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i nieobrzezaniu waszego ciała, razem z Nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. I rozbroiwszy zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia co do święta, nowych księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem Bożym. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, to wszystko niszczeje przez używanie według przykazań i nauk ludzkich. Mają one pozór mądrości i religijności według własnego upodobania w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała. Jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała.
Czy mamy tutaj coś po Pawle? O doręczycielach. Jakie wam się słowo jeszcze powtarza tutaj? Zobaczcie znowu. Jezus Chrystus, tak? I co jeszcze? Wszelkim, zupełnej, wszystkiego, wszelkiej, pełnia, dopełnieni. To możecie zapisać słowo kluczowe, które będziecie podkreślać w całym liście. Zupełność. A w tym, zapiszcie od razu sobie, będę teraz dyktował. Zupełność, czyli w nawiasie. Napełnieni w różnych odmianach. Wszelki, każdy, wszystko, pełnia, zupełny, zawsze, obficie. To są wszystko synonimy słowa zupełność. Wszystko. Tak? To są wszystko w zasadzie słowa, które określają mniej więcej to samo. No i oczywiście wiara. Tak? To, co Kasia wcześniej powiedziała, też jest słowem kluczowym. Wiara, nawet słowo zwrot, pełnia wiary. Wiara, pełnia wiary, stałość w wierze. Czyli wiara i wszystko, wszystkie jak gdyby określenia wiary. To też jest słowo kluczowe. Określenie kluczowe. Czyli jeżeli nie ma tutaj nic o Pawle, to czytamy rozdział trzeci.
To Pawle jest w piątym wersecie.
Tak?
Tak.
Tak, nie ma go z nimi. Ale to wynotujemy, jak gdyby przy autorze i adresatach.
To taka wydawałoby się oczywista informacja, ale...
Tak, bo on tam nawet nie wszyscy go widzieli.
Tak,
część go zna, ale część go nie zna, bo część ludzi się nawróciła już na skutek głoszenia Ewangelii przez tych, którzy się nawrócili. Niektórzy nawet Pawła nie znają.
Że ten zbór jest związany ze zborem w Laodycei.
Tak, i ten list jest również, tutaj mamy ciekawą informację o adresatach, że ten list jest również związany z jeszcze jednymi adresatami w Laodycei. Dalej będzie jeszcze więcej o tym, tak? Ale jak gdyby po kolei chcę, żebyśmy to wynotowywali, bo nie tylko Kolosanie są adresatami tego listu.
A jak blisko Kolosy od Laodycei?
Wiesz co, nie patrzyłem, ale to nie są jakieś daleki, to jest kilkadziesiąt kilometrów. To nie są duże odległości.
Na tej mapce to są prawie, że kropka przy kropce.
Tam kilkadziesiąt kilometrów było, niedaleko.
Tak, stawiam, że gdzieś może z 20.
No, gdzieś tak może tyle, mniej więcej. Nie były to duże odległości, to były bliskie odległości. Na tyle, że można było się jak gdyby odwiedzać i wymieniać i nie było to jakoś...
Dość szybko, tak.
Słuchajcie, czytajmy rozdział trzeci. Czy już zaczynacie coś jak gdyby widzieć w liście? Na czym się Paweł skupia do tej pory? Jako kim? Jak określa Jezusa?
Dzięki niemu wszystko. Pełnia wszystkiego.
Pełnia wszystkiego. Zauważcie, Jezus jest pełnią wszystkiego. W Nim jest pełnia. On jest pełnią. On jest wszystkim.
Wszystko.
Wszystko na Nim. Po prostu On jest pełnią.
Wszystkim, czego szukacie.
On jest wypełnieniem wszystkiego. Masz Chrystus, masz Chrystusa, masz, jesteś pełny. To Paweł próbuje postawić. W tym sensie Chrystusa przedstawia jako pełnię każdej kwestii w życiu. Pełnię poznania, pełnię mądrości, pełnię zbawienia, pełnię wszystkiego. Na tym się skupia, tak? Że w Nim jest wszystko i wy jesteście w Nim. I co jeszcze zauważacie? Ogólnie bardzo mówimy. Co jeszcze zauważacie w kontraście do Chrystusa, który jest pełnią.
Nauki.
Jakie nauki?
Zewnętrzne
rzeczy. Ludzkie. Tu mamy nauki, mądrość Boga, tak? W drugim rozdziale na początku. Wszelka mądrość, poznanie Boga. A w kontraście mamy co? Filozofia ludzka, nauki ludzkie, zwiedzenie. Patrzcie, to jest kontrast. Tak bardzo ogólnie.
Tak.
Paweł mówi o Chrystusie, a potem mówi, że jest coś jeszcze obok Chrystusa. Ludzkie nauki, ludzka mądrość. I ona odciąga. Nie? Niech was nikt nie zwodzi, niech was nikt nie odciąga.
Mają one pozór mądrości.
Tak, pozór mądrości. Prawdziwa mądrość jest w Bogu, to jest pozór mądrości. Więc to są kolejne słowa kluczowe, słuchajcie. Zapiszcie sobie. Mądrość. I wszystkie, jak gdyby, synonimy mądrości, czyli Ewangelia, nauczyć się. Wszystko to potem sobie zaznaczcie w tekście. Zobaczycie, ile tego jest. Poznać wolę, poznanie woli. Mądrość. Duchowe zrozumienie, poznanie Boga, nadążacie czy wolniej? Poznanie Boga, bogactwo, skarby, poznanie tajemnicy Boga i Jezusa Chrystusa. Drugie słowo to jest filozofia i wszystkie synonimy filozofii. Zwodzenie. Podstępne słowa. Kult aniołów.
Można wolniej?
Tak. Zwodzenie. Podstępne słowa. Kult aniołów. Nakazy, Nauka ludzka. I pozór mądrości. Jeżeli coś jeszcze znajdziecie, to zapiszcie, bo ja mogłem też wszystkiego nie zauważyć. Starałem się, żeby to tak dokładnie zrobić, ale no, mogłem coś przeoczyć. Także jeżeli coś znajdziecie, to, to bardzo proszę, żebyście, gdyby... Ja wam podaję tylko szkic.
Filozofię.
Tak, i filozofia oczywiście, to samo słowo, tylko że zobaczcie, że to będą, zauważycie, że to będą synonimy określające to samo, tylko innymi słowami nazwane. Mamy tutaj wiarę również dalej, czyli zapiszcie sobie, że tą wiarę i określenia wiary, czyli trwanie w wierze, stałość wiary, czyli wiara. Oczywiście Jezus Chrystus już zapisaliście i Bóg. No i czy zauważyliście, że jeszcze jedno słowo jest? Patrzcie, rozdział pierwszy, 23 werset.
Nadzieja.
Ugruntowanie i utwierdzenie. I to będą słowa określające doskonałość, nieskalany, nienaganny, ugruntowany. Nieskalany, nienaganny, ugruntowany. Utwierdzony. Doskonały. Zakorzeniony. Zbudowany. To są wszystko słowa określające doskonałość. Taką. Okej. Czyli już widzicie, że lis się wokół Jezusa i tego, że On jest wszystkim. Jak gdyby. Bardzo mocno to przebija, prawda? Że wszystko tak naprawdę, co jest prawdziwe i mądrości, i zbawienie, i ratunek, i poznanie, wszystko jest w Chrystusie. Natomiast jest coś, co nosi tylko pozór mądrości, ale nią nie jest. I Paweł przed tym przestrzega. Będziemy to omawiać dokładnie, ale już widać, jak gdyby to, co jest dobre i to, co jest złe. Już od razu widać, nie? Nie trzeba jak gdyby wnikać mocniej. Czytajmy trzeci rozdział. Tu nagle Paweł zmienia trochę, niby zmienia, a jednak nie zmienia. Trochę zmienia jak gdyby na czym innym się skupia. O tak. Czytajmy, kto trzeci rozdział.
Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Umartwiacie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, które jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy niegdyś tak powstępowaliście, gdy żyliście w nich. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Gdzie nie ma Greka, ani Żyda, obrzezanego, ani nieobrzezanego, cudzoziemca, ani scyty, niewolnika, ani wolnego, ale wszystkim we wszystkim Chrystus. Tak więc jako wybrani Boga, święci, umiłowani, przyodziecie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jaki Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przechodzicie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach,
do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka was obficie, ze wszelką mądrością, nauczajcie, napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. A wszystko, co czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystaje w Panu. Mężowie, miłujcie wasze żony, nie bądźcie surowi wobec nich. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu. Ojcowi, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadły na duchu. Służby, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać ludziom, lecz w szczerości serca bądźcie się Boga. A wszystko, co czynicie, z serca czynicie, jak dla Pana, nie o ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdy służycie Panu Chrystusowi. A ten, kto urządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę.
Czytaj dalej do 6 wersetu. Dalej.
4:1, tak?
Tak, do 6.
Od 1 do 6.
Bo to jest całość.
Panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że wy macie Pana w niebie. Trwacie w modlitwie, czuwacie na nie z dziękczynieniem, modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, abyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony, aby mnie objawił i mówił tak, jak powinienem. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są na zewnątrz, odkupując czas. Wasza mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiana solą, abyście widzieli, jak należy każdemu powiedzieć.
Co tutaj mamy?
Uświęcanie, uwątpienie.
Takie zalecenia.
Trochę przejście do tych adresatów, nie? Takie.
Tam, co macie w Chrystusie,
tak.
A tu nagle zaczyna się już, skoro jesteście w Chrystusie, to jak to widać? To jak to widać? To jak to widać? Tak, o tym, co w górze, to jak to widać? Tak? Czyli macie pełnię w Nim, a teraz przychodzi do tego, jak ona w praktyce wygląda, ta pełnia w Chrystusie i te życie w Chrystusie. Nie? Czym ono się charakteryzuje? Ale cały czas mówię o pełni w Chrystusie, bo ona się czymś przejawia. Nie?
No po coś te dwa pierwsze rozdziały były napisane, nie tak o tylko i wyłącznie w oderwaniu od adresatu.
Tak. Pamiętacie, jak to wyglądało w liście do Efezjan? Na początku było przedstawienie sytuacji Żydów i pogan w Kościele. To, co zrobił Chrystus, kto studiował list do Efezjan, to pamięta. A potem Paweł przychodzi, jak to teraz u was ma wyglądać w praktyce, skoro ten mur został zburzony, no to teraz jak to ma wyglądać? Podobna sytuacja, nie? Wytłumaczenie pewnej rzeczy, a potem mówi, wprowadźcie to w praktykę. Jak to ma w praktyce wyglądać? Tutaj popatrzcie, jest podobny układ. Wytłumaczenie, co jest, ostrzeżenie i praktyka. Zastanówcie, jaki to ma związek. Prawda, ostrzeżenie i praktyka. Jakie one mają związek ze sobą? Ale tutaj nie mamy nic ani o bezpośrednio o miejscu napisania listu za bardzo.
No to na tyle, że w 4 rozdziale, że w więzieniu.
To jeszcze zaraz sobie ten 4 przeczytamy i zaraz tam trafimy jeszcze na te właśnie rzeczy, ale chciałbym, żebyśmy wszystko jak gdyby, układajcie sobie, jak gdyby czytamy teraz list i próbujemy usystematyzować pewne rzeczy. Kolejność, to wszystko, nie? Chciałbym, żebyśmy to zrobili tak trochę wolniej. Żebyście zdążyli wszystko jak gdyby tak sobie na spokojnie przemyśleć, nie? Żeby nie na szybko. To czytajmy 4 rozdział i tam będziemy mieli trochę informacji na temat te, które nas w tej chwili interesują. 4 rozdział.
Od 7 czy tak?
Od 7. Tu już przeczytaliśmy. Teraz zauważcie, zobaczcie, jest podzielone na rozdziały, ale tak naprawdę te 6 wersetów to jest cały czas to samo praktycznie. Czyli jak gdyby mamy nową myśl, w 7 się zaczyna, jak gdyby Paweł troszeczkę tutaj zaczyna mówić o takich praktycznych rzeczach, tak? Takich technicznych. Czytajmy od 7 wersetu.
o wszystkim, co się ze mną dzieje, opowie wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współsługa w Panu. Posłałem go do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się u was dzieje i pocieszył wasze serca. Wraz z Onesymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie. Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie. I Jezus, zwany Justusem, którzy są z obrzezania. Ci są moimi jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Wydaję mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfasa oraz kościół, który jest w jego domu. A gdy ten list zostanie u was przeczytany, dopilnujcie, aby przeczytano go także w kościele w Laodycei, a wy, abyście przeczytali ten z Laodycei. Powiedzcie też Archipowi: uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu. Pozdrowienie moją Pawła ręką. Pamiętajcie o moich więzach. Łaska niech będzie z wami. Amen.
Co tu mamy? Co tu mamy?
Zakończenie listu i pozdrowienie.
Czego się dowiadujemy? Kto doręczył list, jak myślicie?
Posłał Paweł Tychika
i
Onesyma.
Otwórzcie sobie list Pawła do Filemona.
Właśnie.
My już studiowaliśmy list do Filemona i też się o tym jak gdyby dowiedzieliśmy. Tak. I zobaczcie, nie będziemy czytać całego listu, zobaczcie od 10 wersetu. Paweł pisze do Filemona, bo czego się dowiadujemy o Onezymie, że on jest z jakiego miasta pochodzi?
Z Kolosów.
Onezym pochodzi z Kolosów. I teraz zobaczcie od 10 wersetu.
Proszę cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłam w moich więzach, który niegdyś był dla ciebie nieużyteczny, ale teraz dla ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. Jego odsyłam. Przyjmij go więc jak moje serce.
Dalej.
Zamierzam go przy sobie zatrzymać.
Zamierzałem
go przy sobie zatrzymać, aby zamiast ciebie posługiwał mi w więzach Ewangelii. Lecz bez twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli.
Dalej.
Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie i w ciele, i w Panu. Jeśli więc masz mnie za przyjaciela, okay, przyjmij go
już
jak mnie.
Popatrzcie, gdzie się nawrócił Onezym?
W więzieniu.
Kto siedział w więzieniu?
Paweł.
A Paweł pisze tutaj w więzieniu, z więzów. Popatrzcie, co Paweł pisze o sobie. Zobaczcie, trzeci werset i dziesiąty. Jestem więziony. W której jestem więziony teraz, tak? I dziesiąty werset. Arystarch mój i Marek. Tak? Współwięźniem jest Arystarch. Paweł jest w więzieniu. I wysyła tam kogo? Tychika i Onezyma. Czyli dwóch ludzi doręcza list. Tychik i Onezym. Z tym, że Onezym wraca do Kolosów z powrotem. Do siebie wraca, do domu. Bardzo prawdopodobne, że Paweł jednocześnie wysłał indywidualnie list do Filemona, bo wszystko wskazuje na to, że Filemon również mieszka w Kolosach i on niezależnie przysyła dwa listy. Ponieważ Onezym jest bratem rodzonym Filemona, ale również jego sługą był. I okradł go, uciekł od niego, ale się nawrócił w więzieniu i gotów jest wrócić i odkupić szkody. I Paweł mówi, ja go posyłam do ciebie i proszę, przyjmij go, nie każ go. I to jest, wszystko wskazuje na to, że to jest ten sam Onezym. Mhm. I on teraz wraca do Kolosów z listem od Pawła. Który siedzi w więzieniu cały czas. Dużo na to wskazuje, jak gdyby nie ma na to wprost, ale jak się studiuje dwa listy, myśmy przy okazji Filemona sięgnęli tutaj, to jest ten sam Onezym.
Za dużo elementów wspólnych.
Dokładnie. I Onezym teraz wraca do Kolosów z tymi listami. Czyli dwóch ludzi doręcza list, zobaczcie. Tychik i Onezym mają list zanieść tam. Poza tym pochwała Filemona również jest bardzo zbieżna z tym, co Paweł pisze do Kolosan, bo Paweł generalnie, zauważcie, mocno ich krytykuje. Przeczytajcie sobie list w domu, będziecie czytać to pod kątem tego, jak Paweł, gdzie Paweł krytykę pokazuje, ale jak podchodzi do nich. Bo jeżeli czytaliśmy list do Koryntian, to tam była ostra nagana. Tak? Kiedy czytaliśmy list do Rzymian, było też takie konkretne napomnienie. Tak? Kiedy czytamy list do Galacjan, mamy bardzo ostre napomnienie. Głupi Galacjanie. Natomiast zauważcie, jak Paweł zwraca się do Kolosan, jak ich określa i na co zwraca uwagę. Czy zwraca uwagę dla ludzi, którzy trwają w grzechu, czy zwraca dla ludzi uwagę, którzy pewnych rzeczy nie rozumieją do końca i trzeba im to wyłożyć, żeby oni zobaczyli, że nie tak. Bo różne są napomnienia w różnej formie. Zwróćcie na to uwagę. Macie dużo roboty, jak gdyby, ale warto, słuchajcie. Będziecie dużo bardziej bogatsi, jak za tydzień się Bóg da, spotkamy. Przyłóżcie się do tego, naprawdę zobaczycie, że to nie jest czas stracony.
Paweł widzi, że oni w miarę ogarnięci są ci kochani.
Tak. Utwierdzenie. Tyle, co na razie możemy zobaczyć. Ale zobaczcie, że dwóch ludzi dostarcza list. Tychik i Onezym. Onezym dodatkowo pochodzi z Kolosów. Dużo informacji o kurierach. Nie? Czas napisania listu. Gdzie jest Paweł?
W więzieniu.
Paweł jest w więzieniu. Więc teraz też nie wiadomo dokładnie gdzie, ale najprawdopodobniej w Rzymie. Bo jako obywatel rzymski on dłużej w więzieniu nie mógł nigdzie od tak sobie przebywać. Dlatego, że sprawa zawsze stawała przed cesarzem. Więc prawdopodobnie on jest w więzieniu w Rzymie. Wiele na to wskazuje. Ja się, jak gdyby tutaj nie będziemy kruszyć kopii, tak? Ale wiele wskazuje na to, że jako obywatel rzymski, jeżeli był dłużej w więzieniu, bo go zamykali na krótko, ale musieli go wypuścić, bo musiała być sprawa, bo on był obywatelem, nie był niewolnikiem. Więc jeżeli w związku z tym, że był obywatelem, czyli był z powodu wiary sądzony, to musiał stanąć przed cesarzem. Bo tu chodziło o bunt przeciwko kultowi cesarza. Bogów, ale cesarz też był Bogiem. Więc jak gdyby musiał stanąć przed cesarzem. Więc wiele na to wskazuje, że jest to Rzym. Natomiast to jest czas, kiedy Paweł siedzi w więzieniu, prawda? Bo pisze o tym, że siedzę w więzieniu, jestem więźniem, mam nawet jeszcze z kim siedzę, tak? Że jednym z tych, który siedzi ze mną jest Epafras, tak?
Arystarch.
I Marek jest z nim, ale tutaj nie bardzo wskazuje na to, że Marek jest więźniem.
Tutaj zarysuje, że to areszt domowy mógł być na przykład.
Tak, ale nie zmienia faktu to, że to jest więzienie. Nie mógł wychodzić.
A on w Rzymie w areszcie domowym.
Tak, ale miał tam żołnierza, który go pilnował. Prawdopodobnie był skuty z tym żołnierzem. Ale mógł przyjmować gości, tak. Czyli mamy więzienie, prawdopodobnie w Rzymie, o tak napisałem, żeby tam nie kruszyć kopii, tak, ale więzienie ewidentnie. Doręczycielami listu są Tychik i Onezym, Onezym, który pochodzi z Kolosów. I oni mają list doręczyć, oni doręczają list. Czy widzicie tutaj kolejne, jak gdyby, miejsca, w których zauważyliście, w których powtarzają się słowa kluczowe? Popatrzcie, 6, 7 werset, 12, oczywiście w różnym kontekście, ale popatrzcie, jak to się często powtarza.
O tych wszystkich znam.
Zupełnej, wszelkiej woli Boga, zawsze, doskonali i zupełni. Popatrzcie, doskonałość. Jeszcze jest jedno słowo, zwrot, tajemnica Chrystusa, tajemnica Boga. On się nie powtarza często, ale jest fundamentalny. Na to też zwróćcie uwagę. Czyli kto jeszcze, zobaczcie, jest adresatami? Kogo Paweł tu wspomina? Na przykład w 13 wersecie, zobaczcie.
Laodycejczycy.
Wydaje mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was, jak i o tych, którzy są w Laodycei i Laodyceja i Hierapolis. Jeszcze jedno miasto. Tak, jeszcze jedno miasto dochodzi. Dwa oddzielne, czyli mamy już trzy miasta. Tak.
One są bardzo blisko siebie.
Tak.
To przy wybrzeżu.
I zobaczcie, 4:16. Hierapolis to jest modlitwa o Hierapolis. Natomiast zauważcie jeszcze 16 werset. Co mówi Paweł? Czyli ten list jest do Kolosów, jest napisane, że do wierzących w Kolosach, ale również do, mają go odczytać wierzący w Laodycei, a wy ten z Laodycei odczytać. Co możemy powiedzieć o sytuacji w Kolosach i w Laodycei?
Podobna.
Bardzo podobna. Popatrzcie, jak to się jak gdyby ma teraz, bo my jak studiowaliśmy listy do w objawieniu, to sięgaliśmy do pewnych miejsc troszeczkę. To teraz sobie możecie przy okazji przeczytać list do Laodycei i zobaczyć, jak się zmieniło po kilkudziesięciu latach stan Laodycei, jak się zmienił. Jaka zmiana totalna nastąpiła po kilkudziesięciu latach.
A do Kolosów nie było w objawieniu.
Nie, ale jest do... Ale jeśli mają podobną sytuację, bo mają podobne się wymienić problemy, listami, wiele wskazuje na to, że podobnym będą zbudowani tymi listami, tak? Więc będą one im przydatne. Jak czyta się list do zboru w Laodycei w objawieniu, to jest, ich stan jest fatalny. Jezus jest za drzwiami. A nie jest pełnia w nim. Totalna przemiana, nie? Jeśli założymy, że no podobna sytuacja, no ja to jest hipoteza. Natomiast dla mnie ona jak gdyby wynika z tego, że oni mają się tymi listami wymienić. Po co mieliby, nie wiem, Kolosanie czytać nagany Koryntian, tak? No trochę mi to nie gra.
Na pewno nie bezpośrednio.
Tak, a on mówi, wy musicie te listy wymienić się, przeczytać. Całe listy.
Nie?
To mi wskazuje, że może być podobna sytuacja.
To, co pisze do was Kolosanie, to tak samo napisałbym do Laodycei.
Tak, dlaczego? Bo oni byli blisko i ci sami ludzie przychodzili tam siali kwas.
Znali się.
Blisko to było. I ci sami ludzie tam siali kwas prawdopodobnie.
Czyli co, Paweł do Laodycei też list napisał? Nie ma?
No, dokładnie, no tak jest napisane. Nie ma, nie zachował się, bo Bóg tak chciał.
Paweł więcej listów pisał.
Paweł dużo pisał, ale te, które Bóg uznał, żeby się znalazły, to się znalazły.
Rozpoznane przez Kościół.
No i Demas był z Pawłem.
I Demas jest z Pawłem, zobaczcie. Ten Demas, który czytamy w drugim Filemona, że go opuścił, tu jest.
Do Tymoteusza.
Do Tymoteusza, tak, do Tymoteusza. I tu jeszcze jest, zobaczcie. I jest z Pawłem. Czyli ktoś mówi, a on był niewierzący, bo mu pasuje to do jego teologii. To nic na to nie wskazuje, że on nie był wierzący. Paweł mówi, brat mój. To co, Paweł? Niewierzącego nazywał wierzącym? Czyli mamy tak, autora, adresatów, doręczycieli, miejsce i czas napisania listu. Mamy słowa kluczowe, które wam podyktowałem, trochę wam ułatwiłem pracę, ale to nie oznacza, że czegoś jeszcze nie znajdziecie, albo będziecie mogli się zastanowić, czy dobrze wam podałem. Macie materiał, tak? Możecie go zweryfikować, czy moje spostrzeżenia są właściwe, czy nie. Macie na to czas. Chciałbym teraz, żebyśmy sobie pomalutku zaczęli analizować tak ogólnie pierwszy rozdział. Czy nie za szybko, czy nadążacie? Abstrahując od słów kluczowych, które macie zrobić z całego listu. A, jeszcze zanim to zaczniemy. Rozdział trzeci ma też słowa kluczowe. Jakie? Dziewiąty werset przeczytajcie. I dziesiąty. To jest klucz całego rozdziału. Trzeci rozdział, 9-10. W nowego. Cały rozdział mówi o czym? O starym człowieku i nowym człowieku. W kwestii jakich? Uczynków. Czyli słowa kluczowe to jest stary i nowy człowiek i wszystko, co jest z nim związane. Bo tego starego określają uczynki i tego nowego określają uczynki. To jest pewna sposób życia. Więc nowy i stary człowiek.
Czyli te słowa kluczowe, które zapisujemy, to mamy rozkminić pod kątem całego listu?
Macie przeczytać, słuchajcie, macie przeczytać list i jeżeli nie żal wam papieru i o kredek, to podkreślić te słowa. Jak gdyby chodzi o to, że jak... Tu nie chodzi o jakąś, wiecie, tajną jakąś magię. Nie. Chodzi o to, że jak przeczytacie i potem popatrzycie, jak wam się zabrązowi cały list, rozumiecie? Od na przykład koloru brązowego, bo jakieś słowo, które się powtarza 30 razy, to wy jak gdyby będziecie mogli wtedy usiąść i zobaczyć, z czym te wyrazy są związane. Na przykład wszystko. We wszystkim był pierwszy. Zaczynacie myśleć o tym. Tak? Potem wszystko w nim. Zaczynacie o tym myśleć. Chodzi o to, żebyście jak gdyby się skupili na tym, co wynika z tego słowa. Ale jak podkreślicie, to będzie wam łatwiej połapać, bo tak, ja okulary muszę nałożyć, bo ucieka mi tekst. Ale jak ja sobie podkreślę, to już mi nic nie ucieknie. To jest na tej zasadzie. Ja wtedy widzę, gdzie ja mam co. Ja widzę, jaki rozdział o czym mówi. Ja już mam notatki porobione, bo jak mam rozdział na niebiesko, bez podkreślania, to już wiem, o czym on mówi. Rozumiecie, jak gdyby? I wtedy analizujecie treść listu pod kątem tego, o czym jest najwięcej. Siadacie i analizujecie go po prostu. Rozważacie, modlicie się i czytacie go ze zrozumieniem. O to mi chodzi, żebyście zobaczyli, jak te słowa wpływają na treść listu. Jak one się w tym liście wyrażają, o czym one mówią. Stary i nowy człowiek, okej. Okay. I teraz pod kątem starego i nowego człowieka patrzycie, jakie uczynki. Umartwiajcie członkach. Nierząd, nieczystość, namiętność, stary człowiek. Aha. Co w moim życiu jest z tego? I już widzisz wszystko, nie? Nowy człowiek. Cyk, cyk, cyk. My do tego konkretnie podejdziemy, ale wy już o tym myślicie. I kiedy my będziemy mieli lekcję, to jak gdyby wiele rzeczy, które ja wam będę mówił, będą dla was jasne. I o to chodzi. Nie o to, żebyś ja wam tutaj odkrył Amerykę, ale żebyście wy już do tego doszli wcześniej. Tak jest moje pragnienie. Bo to nie ma być wykład, to ma być studium. I chciałbym, żebyśmy po prostu przy tym liście, jak gdyby tak trochę, chciałbym to tak odnowić, nie? Bo tak trochę przy Tymoteusza, to tak od tego trochę, tak mi się wydaje, deko odeszliśmy. Trochę za szybko to poszło. Chociaż nie znaczy, że tam źle, wszystko dobrze, ale chciałbym, żebyście tutaj, to jest tak piękny list, że warto sobie nad nim posiedzieć. Takie jest moje pragnienie, no zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Więc zobaczcie, nowy i stary człowiek i wszystko, co jest z nim związane. I jeszcze jedno, zobaczcie, co jest w tym liście. I w tym rozdziale trzecim jeszcze jest jedna kwestia, która wpływa na to, na stary i nowy człowiek. Trzeci, czwarty werset. I więcej, nie tylko tu, ale śmierć i
życie.
Śmierć i życie, to są słowa kluczowe listu. Bo nie tylko tu jest mowa o Chrystusie, że umarł, wy umarliście z Chrystusem. Oczywiście my będziemy tłumaczyć, co to znaczy, że umarliśmy z Chrystusem. Będziemy tłumaczyć sobie, co to znaczy, że zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie. Powiemy sobie, kto studiował list do Rzymian, będzie mu łatwiej. Ale wszystko sobie będziemy tłumaczyć jeszcze raz. Natomiast życie i śmierć jest nierozerwalnie związana z tym listem. I z tym, co mówi tutaj Paweł.
Zostaliście pogrzebani w chrzcie.
Tak? I powstaliście z martwych. Żyjecie. Życie i śmierć. To są też słowa kluczowe, bo niektóre słowa się powtarzają często, a niektóre, jak tajemnica Boga i Chrystusa, pojawia się dwa razy. Ale z niej wynika bardzo wiele rzeczy, które pozostałe, Paweł mówi. Więc jeżeli wam się jeszcze coś przy czytaniu listu pojawi, że jakieś jeszcze są stwierdzenia, które są bardzo ważne, takie jak gdyby fundamentalne i one się przewijają jak gdyby w różnych, jak gdyby z różnych stron przez cały list, zanotujcie je. I ja chętnie też uzupełnię notatki. To nie znaczy, że ja wam wszystko podałem. Dzisiaj trochę taka lekcja jest, wiecie, organizacyjna, ale moim zdaniem tak trzeba. Więc chciałbym... Tak, Janek mówi, tajemnica, która była od wieków, ukryta od wieków i od pokoleń. Pamiętacie?
Tak.
Gdzie jest o tym już?
W Efezjan.
I też o poganach. Efezjan, dokładnie. Słuchajcie, to chodźcie jeszcze raz, będziemy czytać pierwszy rozdział. On jest najdłuższy, ale sobie spróbujemy pewne rzeczy tutaj posystematyzować po kolei, o czym ten rozdział mówi. Bo mamy jeszcze chwilkę, może uda nam się skończyć tę taką ogólną analizę. Czytajmy pierwszy rozdział jeszcze raz.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga.
I, przepraszam, jeszcze Rafał chwileczkę. Jak będzie Rafał czytał, to patrzcie, jak gdyby, według was, gdzie Paweł kończy pewną myśl i zaczyna kolejną. Bo to ten rozdział wtedy podzielimy troszeczkę. Dobra? Czytajcie, śledźcie tekst i starajcie się, nie wszystko, no przynajmniej jeden, dwa miejsca, żebyście wyłapali, gdzie Paweł kończy myśl i zaczyna kolejną. Dobrze? Okej, to czytamy.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz, brat do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. Oni to przedtem słyszeli w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do was, jak i na cały świat i wydaje owoc, tak jak u was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie, jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też oznajmił nam waszą miłość w duchu. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga. Umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości, wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechu. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia. I żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża, przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojedna w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani, utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest zgłoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga danym mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże. Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też się trudzę, walcząc według Jego mocy, która potężnie działa we mnie.
Dziękuję. No i powiedzcie mi, jak gdyby po kolei idźmy. Mamy pierwszy fragment, który jak byśmy nazwali? Jak byśmy go zamknęli? Bo widzicie, Paweł płynnie przechodzi. To nie jest takie oczywiste i proste. To nie jest tak, że on coś tam kończy, odcina kreską, nie? Paweł płynnie od pewnych rzeczy przechodzi do pewnych. No to jest, ale zaczyna na początku od czego zaczyna? Od powitania. No nie do końca kurtuazja, Darek, wiesz, bo zobacz. Paweł zaczyna od przywitania, ale tu będziemy mieli bardzo dużo informacji o adresatach. To są fundamentalne informacje o adresatach, tak? Czyli jest przywitanie, ale Paweł zaraz od czwartego wersetu, zobaczcie, co zaczyna mówić, przechodząc od tego przywitania.
Przypominam dla nich
o wierze.
O wierze, miłości.
A skąd ta wiara się wzięła? Co oni usłyszeli?
Usłyszeli?
Co usłyszeli?
Ewangelię.
Doszło
słowo do prawdy Ewangelii usłyszeli. I co to Ewangelia
sprawiedliwa? Łaskę Bożą.
Tak, ale usłyszeli Jezu. Słowo Ewangelii o kim?
O Jezusie Chrystusie.
O Jezusie Chrystusie, tak? I teraz co stało się dzięki temu, że oni usłyszeli Ewangelię o Jezusie Chrystusie?
Uwierzyli.
Uwierzyli i co się z nimi dzieje? Zobaczcie.
Tak.
9 werset. Do 10.
Dochodzą do poznania woli.
I postępują.
Jak można dojść do mądrości poznania Boga i Chrystusa? Jak? Jak zrobili to Kolosanie? No co najpierw musieli?
Usłyszeli
Ewangelię i co dalej?
Uwierzyli. Zaczęli postępować według tego.
I co nagle się zaczęło dziać? Zaczęli coraz lepiej?
Wzrastać
w wierze zaczęli. Popatrzcie. Uwierzyli, usłyszeli, uwierzyli, zaczęli stosować i zaczął się co? Wzrost duchowy. Taka kolejność to wychodzi. No zgadza się?
Tak. Tak, chodzi mi o sformułowanie, śmieję się, wzrastać w wierze, co mówiliśmy ostatnio, tak. Że raczej wzrastać w poznaniu,
tak.
Niż w samej wierze.
Utwierdzać się w wierze, tak, bardziej. Natomiast o co chodzi, zobaczcie. Czyli co jest źródłem mądrości poznania Boga i Jezusa? Co? Bez czego nie można poznać Boga i Jezusa, mądrości, która jest z Boga i Jezusa?
Słyszeństwo.
Bez Ewangelii.
Ale poznajesz Ewangelię, przyjmujesz i okazujesz posłuszeństwo. Czyli... Jeśli nie będziesz okazywał posłuszeństwa, nie będziesz dalej.
Czyli tutaj, tak, bo dalej mamy o uczynkach. Ale tu mamy pierwszy gdyby taki akapit tego rozdziału. Który co mówi? Że Ewangelia jest źródłem czego? Albo co jest źródłem poznania Boga i Jezusa Chrystusa? Ewangelia jej i posłuszeństwo jej, tak? Czyli Ewangelia. Ta mądrość. Popatrzcie, bo tu jest mądrość.
Z tym, że tu jest, cały czas wychodzi po głowie w 9 duchowe zrozumienie.
No.
W tym sensie, że oni...
Rozumieją rzeczy duchowe.
No właśnie.
Paweł pisze o tym, będziemy to studiować dokładnie. Sięgniemy do 1 listu do Koryntian, do 2 rozdziału. Pierwszego? Dobrze mówię, czy drugiego? Bo już w głowie się mierza, ale chyba pierwszego.
Czy mi się nasuwa taka wątpliwość? Znaczy...
Tak. Drugi rozdział.
Coś takiego, czy jeżeli na przykład dwie osoby słuchają nauczania, no nie? I ktoś nie jest odrodzony w Panu, czy ta różnica nie może na tym polegać, że jeden ma to duchowe zrozumienie, a drugi nie, ponieważ nie odrodzony i no nie ma tego ducha, który...
Ależ tak.
No, tak. Ale, nie rozumiem.
Ale Darku, drugi rozdział 1 listu do Koryntian mówi o tym wprost. Tylko, że jak gdyby my nie teraz nad tym się zastanawiamy, my próbujemy usystematyzować materiał, jak gdyby, posegregować go sobie, bo my potem, jak ja będę przygotowywał lekcję, to będę przygotowywał lekcję podług tego, co my już mamy ogólnie omówione, czyli będę miał o Ewangelii, o mądrości Boga, sięgniemy do innych miejsc, będziemy mówić o tych uczynkach. Będziemy o wszystkim mówić po kolei. Będziemy to omawiać szczegółowo. Ale jeżeli będziemy mówić o mądrości, to już nie będziemy mówić o czymś sobie, bo już wiemy, że chodzi o Ewangelię. Więc będziemy omawiać Ewangelię, mądrość Boga, posłuszeństwo. Po kolei to będziemy wszystko omawiać. Nie? I wtedy łatwiej nam będzie to ogarnąć. Czyli mamy tak, że źródłem mądrości i poznania Boga jest Ewangelia. Czyli to jest ta mądrość, dzięki której poznajesz Boga Jezusa Chrystusa. Bo Ewangelia to nie tylko uwierz Pana Jezusa i będziesz zbawiony. To jest tylko pewna forma wypowiedzenia Ewangelii. Ale Ewangelia to jest wszystko, co jest związane z dobrą nowiną. Czyli jeśli my teraz rozważamy Słowo Boże, to to jest dobra czy zła nowina? To jest Ewangelia. My teraz się umacniamy w Ewangelii. Tylko, że my już nie musimy uwierzyć w Pana Jezusa. Myśmy uwierzyli. My idziemy dalej. Dokładniej. Ale to jest wciąż Ewangelia. To jest dobra nowina. My się tym radujemy, że mamy wszystko w Chrystusie. No dla mnie to jest Ewangelia. Radosna nowina, że ja mam wszystko w Chrystusie i On mnie uratował. No to ja się z tego cieszę. Nie? W tym sensie jak gdyby. Ewangelia jest takim trochę, zresztą zauważyliście, że to trochę szersze ma znaczenie. Nie tylko mówienie nieodrodzonym, że tak, że mają uwierzyć w Pana Jezusa, to jest też Ewangelia, ale dla nich inaczej, ale jak gdyby człowiek, kiedy już wzrasta, to dla niego ta Ewangelia coraz więcej jest zrozumiała, tak? Ta głębia poznania Boga i Chrystusa. Zgadzacie się ze mną, jak gdyby, że to tak działa?
No tak, bo w 9 wersecie jest bardzo dokładnie napisane, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości, duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu.
Czyli żeby postępować dobrze, zgodnie z wolą Bożą, to najpierw co trzeba zrozumieć?
Poznać
Boże.
Normalne. Po to studiujemy Słowo Boże. A jeśli źle coś wystudiujemy, to jak? Będziemy w tym posłuszni? No w życiu, dlatego ja się modlę za każdym razem, Boże, chroń mnie od jakichś głupot, żebym po prostu innym tego sam nie zastosował, innym nie powiedział. To jest ciągła moja modlitwa w przygotowywaniu lekcji. Bo ja sam nie chcę głupot gadać i nie chcę, żebyście wy tego słuchali. Chociaż mam nadzieję, że Bóg tam by wyprostował to jakoś, bo by ktoś się znalazł, to by powiedział, że mówię nieprawidłowo, nie? Ale taka myśl powinna nam przyświecać. Dobrze zrozumiem, to na pewno w tym będę posłuszny. Rozdział 1, werset 7.
Tak, nie, 7, 5.
Mhm. Tak, dotarła do was. Czyli mamy pierwszy, jak gdyby, fragment. Tak, Aniu?
Bo o tej dobrej nowinie, ta dobra ta Ewangelia, dobra nowina, który tam 5 Paweł pisze, do nadziei.
Tak, dlatego mówię, że Ten fragment jest od...
Pomyliłam z wersetem.
To nic. Od 4 wersetu do którego byśmy ujęli tę taką myśl? Do 10 gdzieś, nie? Że Ewangelia jest źródłem mądrości poznania Boga, bo to jest ta mądrość Boża. Paweł mówi o tym w Koryntie, że to jest mądrość Boża zakryta przed niewierzącymi, tak?
A nawet do 14 można.
Tak, ale ja tu, wiesz co, jeszcze widzę, że tu jeszcze jest Paweł teraz mówi o uczynkach, jako owocu poznania Boga. Bo ja to podzieliłem, wiesz? Bo to można razem zrobić, że Ewangelia i posłuszeństwo jest, jak gdyby Ewangelia jest źródłem poznania Boga i umożliwia posłuszeństwo. Można by było jednym zdaniem to napisać. Ja to podzieliłem. Bo mam drugie, że dobre uczynki owocem poznania Boga i Jego mądrości. Czyli jak gdyby poznanie Boga dobre, to owocem będą dobre uczynki. Bo według listu dobre uczynki to nie są takie uczynki, które nam się wydają dobre.
Tak.
Tylko te, które Bóg uważa, że są dobre. To są dobre uczynki. Jak gdyby tutaj o to chodzi. Nie? Że dobre uczynki owocem poznania Boga i mądrości. Czyli taka kolejność. Nie wgłębiamy się jak gdyby w szczegóły, ale tak ogólnie jak gdyby do tego chcę podejść.
A pierwszy fragment, ja?
Ewangelia źródłem mądrości i poznania Boga i Jezusa Chrystusa. List do Koryntian tam mówi w tym, że gdyby Pana Jezusa poznali, tak, poznali, to by nie ukrzyżowali Go.
Mhm.
Ty był tam, tak? Ale to Go ukrzyżowali. Dlaczego? No bo nie poznali.
Myślę, że bluźnierca.
I zobaczcie dalej ten rozdział, do kogo przychodzi, do jakiego tematu, na kim się skupia.
Na Jezusie Chrystusie.
Na Jezusie Chrystusie, nie? I teraz jak on dzieli te informacje o Jezusie Chrystusie? Jest jedna informacja, czy ona jest jakoś podzielona? Zobaczcie.
Na tym, kim jest i co dokonał.
Tak, po pierwsze, kim jest i co mówię o tym, kim jest. Kim jest?
Od razu nie
widzimy. Kim jest? Bogiem. Synem Bożym, Bogiem. Kim jeszcze jest? Stworzeniem czy stwórcą?
Stwórcą.
Stwórcą jest. No tylko Bóg jest stwórcą.
Pierworodny.
Czy to jest
umarły?
Nie wnikamy w szczegóły. Jest stwórcą. Wszystko zostało przez Niego i dla Niego stworzone. On był tym, który stwarzał.
On jest początkiem.
Jest przed wszystkim.
Dzięki
nim. I kim jest jeszcze?
Jest też głową
Kościoła. Kościoła. Czyli Jezus Chrystus to kto? Syn Boży, Stwórca wszystkiego i...
Początkiem.
Kolejne słowo.
Ogólnie.
Kluczowy Kościół.
Pierwszy we wszystkim.
Też.
I nadzieja. Nie wiem, czy mieliśmy słowo kluczowe nadzieja.
Nie mieliśmy.
Też się powtarza.
Trzeba sprawdzić. Trzeba ciało, sprawdzić, czy nadzieja...
Jest nadzieja, kilka razy się powtarza. W liście całym.
Okej. Czyli Jezus Chrystus, Syn Boży, Stwórca wszystkiego i głowa Kościoła. Czyli mamy do czynienia z Bogiem. I dalej, co mówi o Jezusie? Jeszcze... Co on takiego zrobił? Który
myślisz?
Słucham?
18.
Wcześniej.
Tak, to już powiedzieliśmy sobie. Dalej. Od 20. Zobaczcie. Co zrobił? No właśnie, co zrobił Jezus?
Wszystko, co na ziemi, na niebie, pojednało się z nim.
Czyli gdzie jest źródło pojednania? Kto nim jest?
Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus jest kim? Źródłem pojednania z kim? Dla kogo?
Dla ludzi.
Słowem z tekstu. Dla kogo? Słowem kluczowym. Dla wszystkich.
Wszystko, dla wszystkich.
Dla wszystkich. Dla wszystkich.
Wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.
I też sobie to dokładnie omówimy. To nie jest uniwersalizm.
No ciekawe. Na ziemi i na niebie.
Tak. Ładnie. Wszystko, żeby się pojednało z nim. Czyli Jezus Chrystus jest źródłem pojednania z Bogiem dla wszystkich. I dalej, kim jest jeszcze Jezus? Zobaczcie. Tutaj jak gdyby jest to Pawle, ale spróbujcie jak gdyby wyselekcjonować to, co jest o Jezusie Chrystusie. Bo o Pawle jak gdyby bezpośrednio to powiemy oddzielnie. Ale popatrzcie jeszcze tutaj.
To jest ważne,
tak?
To co powiedzieliśmy, nie? Ale żeby to wypukliś przez krew krzyża Jego, nie? Czyli nie sam Jezus, że po prostu przyszedł, tak? Ale On musiał umrzeć, krew musiała zostać przelana. To
więc
jest,
możemy napisać przez swoją śmierć.
To jest właśnie...
Dopisać. Jezus Chrystus przez swoją śmierć, wtrącenie takie...
Bo różne są nauki, różne są filozofie, tak jak dzisiaj nawet mówiliśmy, tak? Niektórzy negują, czy to śmierć, czy zmartwychwstanie i tak dalej, a
bardzo
tego
dobrze.
Nie ma tego.
Czyli Jezus Chrystus przez swoją śmierć, źródłem pojednania z Bogiem dla wszystkich. I dalej, słuchajcie, co jest o Jezusie, zobaczcie.
Tajemnica zakryta od wieków. I że...
Zobaczcie werset 27, 23, 27. W ogóle 23, 26 do 28. Zastanówcie się. Co tutaj jest w Chrystusie? Co? Tak? Ale z czym to jest związane, zobaczcie.
Znaczy to jest warunek jakby prostego na 23, nie?
Tak. Dla trwających w wierze byśmy powiedzieli, Jezus Chrystus jest kim?
Jezus Chrystus jest kim?
Tak. Co w nim mamy?
Nadzieję.
Nadzieję chwały. Nie tylko tu i teraz. Mamy nadzieję przyszłej chwały. Ale dla kogo?
Dla tych, którzy trwają w wierze.
Dla tych, którzy trwają, bo tu jest stan ciągły. Jeśli tylko trwacie. Tu chodzi o to, że teraz trwacie. Jak trwacie, trwacie. Czyli trwanie jest stanem ciągłym. I tego dotyczy obietnica. Czyli Jezus Chrystus nadzieją przyszłej chwały dla trwających w wierze. Rafał pisze zbawienie. Tak, no właśnie ta przyszła chwała, ostateczne zbawienie to jest ta przyszła chwała. Bo zbawienie też ma wiele jak gdyby aspektów jest zbawienia. Zbawienie to jest takie sformułowanie, które ma wiele różnych jak gdyby znaczeń. Janek Gutkowski. Tak, przez krew zaznaczyliśmy to, Janku. Czyli tak, mamy co? Ewangelia źródłem mądrości poznania Boga i Jezusa Chrystusa, tak? A dobre uczynki?
Owocem poznania.
Owocem.
I mądrości.
Jezus Chrystus kim jest?
Syn Boży.
Stwórcą wszystkich jest Bogiem i głową Kościoła.
W nim jest wszystko.
Źródłem pojednania i nadzieją przyszłej chwały. A teraz zobaczcie, jakbyście jednym słowem określili poznanie Boga i dobre uczynki.
Jednym słowem?
Tak. No jest tutaj opisane fajnie, w 23. W 23 jest fajnie napisane.
Nadzieje upadł.
Trwanie.
Wytrwać.
Trwanie.
Bo ktoś, kto żyje we właściwy sposób, tak, ma poznanie, to trwa. Trwa w wierze.
Ja bym nawet powiedziała, że doskonały, bo tutaj jest w 22 i w 28 stawienie przed Chrystusem, przed Bogiem, doskonałymi właśnie dzięki temu wszystkiemu. Znaczy w Jezusie Chrystusie.
Doskonałymi
w
Chrystusie.
Czyli mamy tak, nadzieję, nadzieja, mądrość, wytrwanie, doskonałość, tak? W kim?
W Jezusie Chrystusie.
Czy cały rozdział o tym mówi? O tych kwestiach? I że mówi o tym? O doskonałości, o mądrości, o nadziei, o wytrwaniu w Jezusie Chrystusie Bogu. O tym jest rozdział. Najogólniej rzecz biorąc, możecie nie pamiętać szczegółów, ale pierwszy, o czym jest pierwszy rozdział Hebrajczyków?
O Jezusie Chrystusie.
Drugi rozdział Hebrajczyków? Trzeci rozdział Hebrajczyków? No. Jezus większy od Mojżesza.
Właśnie z Mojżeszem.
Jezus większy od Mojżesza. Podsumowanie takie. Bóg, człowiek większy niż człowiek. Bo on jest budowniczym, a tamten jest sługą w domu. Patrzcie, wielu rzeczy z Hebrajczyków nie pamiętamy. Ale pewne rzeczy, jak są ogólnie, to będziesz wiedział już. Możesz nie pamiętać szczegółów, ale wiesz, że jest... Tak samo tutaj. Jeśli pamiętamy, że wszystko, nadzieja, mądrość, poznanie jest w Jezusie Chrystusie, to będziesz wiedział. Pierwszy rozdział. Wszystko w Chrystusie. Synu Bożym. I w ten sposób chciałbym, że jak będziecie analizować, to jeszcze raz wam mówię, no jest tu dużo pracy, ale uwierzcie mi, jeśli przez cały tydzień poświęcicie na to 15 minut dziennie, ale tak na spokojnie, nie? Nie to, że siadam 15 minut, nie mogę się ogarnąć, nie. 15 minut takiego konkretnego analizy tekstu. To wyjdzie więcej, pół godziny, bo trzeba tam 15 minut, tutaj parę minut dodać tu. Ale 15 minut samej analizy, zobaczycie, że dużo rzeczy jak gdyby wam się poukłada. Więc mam prośbę, bo już będziemy kończyć na dzisiaj, żebyście popatrzyli na te zwroty, może coś tak znajdziecie jak Kasia, nadzieja ta, ja jeszcze sobie postawię tą nadzieję, bo też nie wszystko jeszcze zrobiłem, słuchajcie, bo niektóre zwroty kluczowe będą tylko do konkretnych rozdziałów, tak jak stary i nowy człowiek. Ale nadzieję sobie jeszcze zobaczę, może coś jeszcze znajdziecie, będziecie sprawdzać. Prosiłbym, żebyście to zobaczyli, przeanalizowali to, nie chodzi o to, żeby notatki jakieś nawet robić, ale przynajmniej przeanalizować, jak to z resztą tekstu, w jakim kontekście jest użyte to słowo. Jeżeli wam się uda, żebyście spróbowali drugi rozdział przygotować tak ogólnie. On jest łatwiejszy niż pierwszy. Dużo łatwiejszy, bo tam jest jasny, bardzo taki wyrazisty kontrast. Łatwiej jest to zrobić. Drugi rozdział jest łatwiejszy. A trzeci jeszcze łatwiejszy. Pierwszy był najtrudniejszy. I ten zrobiliśmy, ale zrobimy wszystkie oczywiście. Mam nadzieję, że dzisiaj tak już zobaczyliście sporo, co? W tym liście. Ja powiem szczerze, po tym, co przeczytałem w pierwszym rozdziale, jestem naprawdę mocno... Taką mam radość, nie? Że po prostu wiem, komu wierzyłem. Po prostu wiem, komu wierzyłem. Wiem, kto mi się objawił. Po prostu wiem, że on żyje. Po prostu to daje mi radość. Objawił mi się Bóg, człowiek na kartach Słowa Bożego. Ten, w którym mam wszystko. Nic nie potrzebuję do szczęścia już więcej. Żadnej mądrości innej. To mi, mam wszystko, co mi trzeba po prostu. W Słowie Bożym mam wszystko, co mi trzeba. Tylko mam go poznać jeszcze lepiej, żeby móc mu jeszcze bardziej być posłuszny. Czyli nie muszę się na niczym skupiać, tylko Słowo Boże w sprawach duchowych. Im lepiej je poznam, tym bardziej będę posłuszny Bogu. Jeżeli ktoś mi teraz mówi, ale to w pychę cię wbije takie poznanie Słowa Bożego, to mogę tylko powiedzieć, będę się o ciebie modlił, żebyś zrozumiał, jak bardzo błądzisz. Że kompletnie nie rozumiesz, po co się rozważa Słowo Boże w takim razie.
Zwłaszcza, że tutaj oprócz tego jest dużo takich wskazówek praktycznych, no nie? Żeby się nie zapędzić.
Tak, poza tym jak będziecie czytać ten tekst, to za każdym razem, kiedy będziecie analizować któreś z tych słów, to popatrzcie, jak ono się ma do waszego życia, na ile ono jest realne w waszym życiu. Chociażby pod tym względem. 15 minut na dobę, znajdźcie sobie trochę czasu, może wam się uda, ale na pewno będzie to wartościowe.
Można jeszcze dodać, modlić się, słowo kluczowe.
Modlić się, okej, okay. Zobaczcie.
Modlić albo toczyć bój.
Toczyć bój, modlić się, dobrze, dopiszcie to. Okej.
Okay. Bo to w całym liście się przebija.
Dobra, zapiszcie to jeszcze, sprawdzić trzeba, podkreślić jakby coś, żeby zobaczyć, ile tego jest. Słuchajcie, to jest wszystko ważne, po prostu nie da się. Ten list jest jednym wielkim, po prostu jedną wielką treścią, tak jak każdy inny. Tak?
To jest może dziękczynienie.
Darku, przeczytajcie, zastanówcie się, przeczytaj cały list, zobacz. Co jest o czym dziękczynieniu, jak dużo, w jakim kontekście wtedy stwierdzisz. Słuchajcie, na dziś kończymy, pomódlmy się. Podziękujmy Bogu za to, co już zobaczyliśmy. Ja osobiście dziękuję Bogu za to, że kolejny raz umacnia mnie w świadomości tego, komu zaufałem i kto jest moim Zbawicielem. Dla mnie to jest naprawdę fundamentalna informacja. Dla człowieka, który nie uważał Jezusa za Boga. Słuchajcie, dla mnie to jest ogromna radość i szczęście, że po prostu wiem, kto mi się pokazał w Słowie Bożym. Po prostu. Że nie muszę nic więcej szukać. Dobra, pomódlmy się, słuchajcie.